Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Świetny Święty. Dzisiaj chcę Państwa zaprosić do miejscowości, która nazywa się Meksyk, a znajduje się w Meksyku. Ot na taką wyprawę zagraniczną próbuję Państwa zabrać, dlatego że chcemy powiedzieć o człowieku, który nazywał się Święty Juan Diego i nadal się zresztą tak nazywa. A przyszedł na świat w roku 1474 i mama, w związku z tym, że pochodziła z plemienia indiańskiego, nadała mu indiańskie imię, no bo czemuż by nie, no przecież nie mogła mu nadać na przykład Janek, skoro się urodził w Meksyku, albo na przykład Gustaw, albo Cezary, albo jakoś inaczej wykwintnie, bardziej skomplikowanie i z jakimś takim rozmachem. No nie, no był chłopak z wioski indiańskiej, to mama mu dała imię Mówiący Orzeł. No, nie wiem, na jakich zasadach odbywa się nadawanie imion indiańskich, ale tak sobie myślę, że przychodzi na świat człowiek, tata na niego patrzy, określa rozpiętość ramion i mówi, będzie miał długie ramiona, więc jak orzeł, a potem zaczyna młody drzeć się i ryczeć, no i mama mówi, no ale przemawia. No i na przykład nadają mu imię Mówiący Orzeł. No, pewnie według takiego klucza to każdy z nas mógłby się nazywać Mówiący Orzeł albo Mówiąca Orlica, w każdym razie bohater naszego dzisiejszego odcinka, takie właśnie imię indiańskie dostał, Mówiący Orzeł, w języku ichniejszym podobnież Kuauhtitlan, tak się nazywał. Muszę Państwu zdradzić, że znam ludzi, którzy posługują się językiem właśnie narzeczami różnymi Indian Ameryki Północnej, którzy pochodzą z Meksyku. Moi współbracia są tacy, którzy mówią językiem na przykład Amuzgo. To jest taki język jednego z plemion daleko, daleko, gdzieś tam w lesie meksykańskim zaszytym, zabuszowanym i cóż, i to jest język, którego się powtórzyć po prostu nie da. To jest tak, jakby słuchali Państwo troszeczkę chińskiego, ale jakiegoś takiego nieco twardszego, to tak jakby Niemcy nauczyli się chińskiego, ale potem jeszcze mówili z amerykańskim akcentem. To jest mniej więcej coś takiego, ten język na przykład Amuzgo, więc podejrzewam, że te języki azteckie i inne też jakieś takie, taką barwę mają, taką barwę przedziwną dla naszego ucha i te wszystkie właśnie pierzaste węże, o których czasami gdzieś tam dane nam było czytać, Quetzalcoatl albo inne, mają dużo spółgłosek, mało samogłosek i nawet nam jest trudno to wszystko wymówić. W każdym razie, wracając do opowieści, no chłopak się narodził i mama mówi o Mówiący Orzeł, Kuauhtitlan. No i tak na niego wołali. Ciekawe, jak na niego wołali w skrócie, nie wiem, czy kuau, albo jakoś może, trzeba było sprawdzić, jak to by było. No chłopak przyszedł na świat, no ale no społeczeństwo jakie, no mamy wiek XV, tam Ameryka już niby troszeczkę odkryta, ale nie tak bardzo, więc tam się wszystko dzieje jeszcze po normalnemu, to znaczy po normalnemu, po indiańskiemu się dzieje, to znaczy normalnie, czary się odbywają, czarownicy wyrywają serca swoim ofiarom, składają je różnym azteckim bogom, religia jakaś taka bardzo prosta jest, w sensie, że no, im więcej tych ofiar się złoży, tym Bóg będzie przychylniejszy. I jakoś tak to wszystko odbywa się w takim kluczu dosyć ciekawym. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to społeczeństwo tam było wysoko rozwinięte. To są ludzie, którzy uprawiali matematykę, astronomię na wysokim poziomie, no ale właśnie ta religia, gdzieś tam te wierzenia takie były dosyć makabryczne i te ofiary z ludzi były składane, mówi się o jakichś uroczystościach, o jakichś takich dniach, okresach w ciągu roku, ichniego roku, jeśli tak można powiedzieć, religijnego, że składano nawet do 20 tysięcy ludzi. Może to liczba jest nieco przesadzona, ale naprawdę gdzieś tam te schody świątyń Indian Ameryki Północnej spływały krwią, bo takie jakieś wyobrażenie było, że trzeba złożyć tym bogom ofiarę z ludzi, żeby bogowie byli zadowoleni i cóż, no i w takim społeczeństwie przychodzi na świat sobie nasz bohater Mówiący Orzeł. Ożenia się, bo się ożenia. Nie wiem, czy się tak odmienia, chyba się nie odmienia ożenia. Się żeni. No właśnie, mówi się, że się żeni, więc nie to, że się ożenia, ale się żeni. Nasz bohater się żeni, ale potem małżonka jego umiera. No, nazywała się Maria Łucja, więc Marysia umiera w roku 1529, więc mają już lat, 20, szybko liczymy, 26 plus 29. No ma chłopak 55 lat, jak umiera jego małżonka. Wspaniała małżonka jego umiera i cóż, i jest bezdzietny. i nie ma następców, Juan, nasz Diego, nasz mówiący orzeł. Więc co robi w życiu? Robi w życiu bardzo prostą rzecz, przenosi się do swojego wujka, opiekuje się swoim wujkiem, ale w tym czasie już od kilku lat na terenach, w których mieszkał, działają misjonarze i ta pierwsza przygoda misyjna na terenach dzisiejszego Meksyku związana jest z dwoma zakonami, z franciszkanami, z dominikanami. No i te łobuzy zakonne, jedne ubrane na czarno, drugie ubrane na biało, głosiły Ewangelię, ale jakoś no ciężko było przekonać tamtejszych ludzi, że Bóg, o którym mówią, no nie chce żadnych ofiar, nie chce żadnych wyrywanych serc. Co więcej, sam oddał życie za wszystkich ludzi. Więc jakoś tak na odwrót wszystko jest. No ale niektórzy uwierzyli w tą opowieść dominikanów i franciszkanów, postanowili nauczyć się tego nowego Boga, postanowili nauczyć się relacji z Nim i przyjęli chrzest. Wśród tych przyjmujących chrzest był też bohater naszego dzisiejszego odcinka, czyli mówiący orzeł, ten, który mówi jak orzeł, Cuauhtitlan, czyli nasz późniejszy święty Juan Diego. Przyjmuje chrzest w wieku 48 lat w roku 1524. Jako chrześcijanin żyje z małżonką swą, ale jak wspomniałem, małżonka umiera w roku 1529, a on stwierdza, że skoro potomstwa nie ma, to się warto poświęcić jakiejś dobrej sprawie i najzwyczajniej w świecie przenosi się do swojego wujka i zaczyna się nim opiekować, bo chłopak nieco na zdrowiu podupadł. Jaki problem? Ano problem taki, że miał daleko do kościoła Juan Diego. I to jakieś tak z 15 kilometrów miał w jedną, no i 15 w drugą, czyli razem 30, czy jak chciał iść na mszę świętą, to musiał prawie maraton pokonać, ale chodził wytrawnie, wytrwale, z wielką cierpliwością, z wielką zawziętością i wytrwałością na mszę świętą, dlatego, że jakoś czuł, że to jego buduje, że to daje mu życie, daje mu radość, że tam spotyka Boga. Podczas jednej takich wypraw do kościoła najzwyczajniej w świecie w roku 1531, a powiedziałem 931, dlatego że dziewiątka też jest ważna w tej nazwie. Otóż wróć, 9 grudnia w roku 1531 to jest data pierwszego spotkania naszego bohatera z pewną dziewczyną na wzgórzu. Gdzieś tam daleko od domu, w jakiejś puszczy, w jakiejś głuszy, Juan Diego spotyka pewną panią, która mu się przedstawia, mówi, że jest matką Zbawiciela i chce, żeby na miejscu tutaj, na tym, którym ją widzi, pobudowano świątynię, a ona będzie darzyła lud tutaj modlący się wielkimi łaskami i okazuje się, że ma Juan Diego iść do biskupa i mu o tym wszystkim opowiedzieć. Troszeczkę historia analogiczna do tej, która się wydarza na przykład w Lourdes albo w Fatimie, że Matka Boża wybiera jakichś prostych ludzi, każe im iść do biskupa albo do przedstawicieli, każe, żeby powstała kaplica, kościół, żeby ludzie tam przychodzili się modlić, bo ona bardzo to miejsce ulubiła, bardzo jej się spodobało i będzie chciała tam łaski niesamowite wyświadczać. Oczywiście Juan Diego, nasz bohater, ma przygody, no bo idzie do biskupa, opowiada, że mu się coś takiego wydarzyło. Oczywiście biskup nie wierzy, a to taki biskup też z zakonu franciszkańskiego pochodzący, zdaje się. No i cóż, no i nie uwierzył chłopakowi, więc on wraca tam na to miejsce, jeszcze kilkakrotnie spotyka Matkę Bożą. W czasie ostatniego spotkania, 12 grudnia roku 1531, Matka Boża mówi, no dobrze, no skoro nie chce wierzyć, to musimy jakiś znak zorganizować i każe nazrywać Juanowi Diego różyczki, kwiatuszki, bardzo dużo kwiatuszków, no ale grudzień, no tam można powiedzieć, że może no prawdopodobnie śniegu takiego jak u nas nie było, no ale skąd w grudniu róże? No więc chłopak nazrywał, bo nagle się okazało, że się obejrzał w koło i było bardzo, 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 bardzo dużo tych kwiatów. No więc nazrywał te kwiaty, wsadził sobie do płaszcza i poszedł do biskupa i mówi, słuchaj biskup, pani mówi, że naprawdę trzeba kaplicę zbudować, że ona jest Matką Bożą, prosi o kościół, będą łaski i przysyła ci w podarunku róże. No jak biskup zobaczył róże, które wypadły z odwiniętego płaszcza Juana Diego, no to oniemiał. Mówi, no coś w tym jest. I w tym samym momencie na tym płaszczu nagle pojawił się wizerunek, pojawił się portret, pojawił się obraz, więc wszyscy oniemieli. i stwierdzili, że coś w tym wszystkim musi być, że to nie jest sprawa prosta i od tego czasu rozpoczęto powolutku konstrukcję sanktuarium maryjnego, które do dzisiaj tam stoi, a właściwie prawdopodobnie nieco się rozrosło, a właściwie bardzo się rozrosło, bo jest największym sanktuarium maryjnym na świecie. Około 20 milionów pielgrzymów rocznie albo więcej tam przybywa. Mówię oczywiście o sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Wszystko zaczyna się od tego spaceru na mszę świętą Juana Diego, od tego płaszcza z różami, który to płaszcz jest obrazem Matki Bożej z Guadalupe. Oczywiście doskonale Państwo na pewno znają te wszystkie historie, opowieści o tym cudownym wizerunku, który jest zrobiony na roślinie. To powinno się rozpaść po 20 latach. Nie wiadomo, jak został namalowany. Nie jest, cztery różne techniki malarskie gdzieś tam podobno są połączone, ale potem okazuje się, że tam nie ma w ogóle żadnych barwników. Potem ktoś zaczął powiększać ten obraz i odkryto chociażby w źrenicach Matki Bożej, że tam są odbite postacie, tak jakby to oko naprawdę widziało, tak jakby żywe było, tak jakby sfotografowało moment, bo okazuje się, w którym się odwijały te róże, w którym te róże wypadały gdzieś tam na posadzkę w domu biskupa. Okazuje się, że w tym oku można rozróżnić przynajmniej ze 13 osób, no ale tu mówimy o XVI wieku, o powierzchni mniejszej niż centymetr kwadratowy, o jakimś niesamowicie precyzyjnym malunku, więc do dzisiaj oczywiście trwają badania i się zastanawiają, jak to jest możliwe, no i wszyscy mówią, że jest to niemożliwe, więc że jest to cudowny wizerunek i ludzie przychodzą i się w Guadalupe modlą. Juan Diego, cóż, no po tej przygodzie z Matką Bożą, po tym spotkaniu z Matką Bożą, najzwyczajniej w świecie siedział tam w tym sanktuarium i do końca swojego życia objaśniał ludziom, którzy przychodzili, co to na tym wizerunku tam jest, bo się okazuje, że ten wizerunek to jest takie pismo obrazkowe skierowane do Azteków, do tych ludzi, do Indian, do tych, którzy sobie tam mieszkali na tamtych terenach, do tych ludów azteckich, jeszcze tak można powiedzieć. I cóż, jest tam mnóstwo opowieści o tym, że ona depcze księżyc, czyli Boga Księżyca, że jest na tle słońca, czyli że jest potężniejsza od tego słońca, ma przepasane biodra jakąś taką czarną wstążką, taśmą, to oznacza, że jest w ciąży, ale potem cały układ tej sukni opowiada równocześnie, że jest dziewicą, więc tam z tego obrazu idzie wyczytać mnóstwo rzeczy, ale ja dzisiaj nie obrazię, ale o Juanie Diego. I to jego życie właściwie spędzał tam na tłumaczeniu, co tam jest na tym wizerunku, co to tam się robi, jak to wszystko wygląda. I potem sobie zmarł najzwyczajniej w świecie bardzo, bardzo spokojnie. To, o czym chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć, to cuda związane z jego kanonizacją i beatyfikacją. Otóż beatyfikowany miał zostać 6 maja w roku 1990 przez papieża Jana Pawła II, dopiero po tylu latach. Ale cóż, no, papież Jan Paweł II bypassował nieco procedury związane z beatyfikacją i kanonizacją. Najzwyczajniej stwierdził, że nie potrzeba cudu, beatyfikujemy Juana Diego i koniec. Nieco przyspieszył te wszystkie procedury. 3 maja w roku 1990 w mieszkaniu pani, która nazywała się Esperanza Silva, jej synek, dosyć duży synek, cóż zrobił? No może to tak dziwnie zabrzmi, ale nawąchał się. Napalił się jakiś ziół przedziwnych, marihuany się najzwyczajniej w świecie napalił, przyszedł do domu, zaczął się podobno ciąć nożem po głowie, więc historia dosyć dziwaczna. Potem najzwyczajniej w świecie wyszedł przez okno z drugiego piętra. Taka jest jedna z wersji tego wydarzenia, które wydarzyło się w domu pani Esperancy. Oczywiście, kiedy przejrzymy dokumenty, kiedy przejrzymy różne wywiady, niektórzy podkreślają, że to była próba samobójcza, inni mówią, że najzwyczajniej w świecie wypadł przez balkon, inni mówią, że nie, że to wszystko wynik po prostu jakiegoś spożycia narkotyków w dużej ilości, która spowodowała, że ten chłopak po prostu wyszedł z domu, wyszedł, tylko że przez okno wyszedł. No. I cóż, jakoś nie za bardzo tam się skupiali na tym, jak skupiono się w całym tym procesie, który dotyczył cudu, na samym fakcie lotu. Ja wiem, że to opowiadam jest trochę makabryczne, ale się okazało, że ten chłopak spadł najzwyczajniej w świecie na głowę i wylądował głową na betonie. Miał kilkakrotnie mnóstwo jakichś tam złamań czaszki, jakieś krwotoki, jakieś wylewy, jakieś cudawianki, więc proszę sobie wyobrazić, że lądują Państwo z balkonu na głowę z 10 metrów z drugiego piętra i odwożą Państwa do szpitala. No raczej prognoza jest no, taka, jaka może być w takim przypadku, to znaczy, że prawdopodobnie należy ostatnie godziny z zawodnikiem spędzić, a potem gdzieś na drugą stronę na pewno się przeniesie, no bo z takiej sytuacji wyjść nie idzie. Otóż co się okazywało, że to wszystko działo się, to wyjście przez drzwi balkonowe na zewnątrz, to wszystko się dokonywało 3 maja w roku 1990, a 6 maja miała być beatyfikacja, czyli całe miasto, cały Meksyk żył tą beatyfikacją i żyła tą beatyfikacją również Esperanza Silva, mama tego gościa, który przez to okno wyszedł, Juana José Barahen Silva. I kiedy mama zobaczyła, że jej synek odstawia takie numery, że tutaj właśnie próbuje sobie życie odebrać, albo właściwie coś mu się wydarza takiego, że to życie za chwilę zostanie mu odebrane, to najzwyczajniej w świecie westchnęła, powiedziała: tak, Juan Diego, ty masz być beatyfikowany, zajmij się tym chłopakiem, bo ja już nie mam siły. I podobno, jak mówią niektóre wywiady, dorzuciła tam kilka słów, których niestety nie mogę tutaj powtórzyć, a może stety nie mogę Państwu powtórzyć, bo zamknęliby nam Radio Niepokalanów, ale mogą sobie Państwo wyobrazić, że no, taka dziarska dziołcha, jak powiedziała Juanowi Diego, że ma się jej synem zająć, to prawdopodobnie kilka różnych nieparlamentarnych meksykańskich, hiszpańskich słów tam w rozmaitych narzeczach dodała. Taka modlitwa do świętego skierowana dość na prędce i dość zapalczywie. Co się okazało? Okazało się, że lekarze, którzy nie dawali żadnych szans na przeżycie temu chłopakowi, po 10 dniach wypuścili go do domu. O własnych nogach poszedł do domu ten chłopak. I do dziś dzień podobno pracuje sobie w Los Angeles, gdzieś tam w restauracji pracuje i od czasu do czasu opowiada o tym cudownym uzdrowieniu, no bo po prostu nawet go do dziś głowa nie boli po tym wszystkim, co mu się wydarzyło. Opowiadam Państwu o tym wypadku w takich dość no, dziwnych kolorach, ale no cóż, to wydaje się po prostu jak scena z jakiegoś komiksu, no bo ktoś spada na głowę z drugiego piętra, a potem nagle się okazuje, że nic mu się nie stało i idzie do domu po 10 dniach wypuszczony ze szpitala, mimo tego, że lekarze mówią, że właściwie no, nie ma żadnych szans i następnego dnia powinni się wszyscy znaleźć na cmentarzu i uczestniczyć w pochówku tego jego mościa. Cóż, no to są właśnie cuda. Cuda, które mówią, że coś wygląda jak z komiksu, a wydarza się naprawdę. Coś, co wygląda jak z jakiejś opowieści fantastycznej, a wydarza się naprawdę. Coś, co wygląda z jakiegoś filmu science fiction, a jednak komuś się dzieje, bo tam komuś zrastają się kończyny, komuś cofają się nowotwory, komuś wielokrotnie złamana, wielokrotnie czaszka uszkodzona w wielu miejscach. Nagle się okazuje, że po 10 dniach nic jej nie jest. Więc tak Państwu o tym Juanie Diego opowiadam z kilku powodów. Po pierwsze, że Matka Boża jakoś ma upodobanie do dziwnych miejsc na końcu świata, tam gdzie niczego nie ma. Fatima, Lourdes, wzgórze Tepeyac, które potem nagle staje się znane jako wzgórze guadalupskim, jeśli tak można powiedzieć. Gdzieś, gdzie nic nie rośnie, gdzieś nikogo nie ma, nagle Matka Boża się pojawia. I to prawdopodobnie jest duża nauka dla nas. Jeśli są takie miejsca w naszym życiu, gdzie jest pustynia, gdzie nic nie rośnie, gdzie po prostu jest źle, gdzie nic się nie wydarza, to prawdopodobnie tam można ją zaprosić. Ona pewnie z chęcią przyjdzie i to życie wymodli, wyprosi. Po drugie, zastanawia mnie w tym przypadku jakaś niesamowita skuteczność świętych, skuteczność modlitwy do nich. No bo że komuś się czaszka połamana wielokrotnie w 10 dni naprawia, to normalne nie jest i wydaje mi się, że normalne nie jest. Więc jeśli ktoś ma jakieś problemy, jeśli ktoś ma jakieś cuda do wymodlenia, no to ja święcie jestem przekonany o tym, że do świętych, do błogosławionych i do tych, którzy mają gdzieś tam w kolejce, jeśli tak można powiedzieć, czekają do beatyfikacji, do kanonizacji, można i trzeba się do nich modlić. Święty Grzegorz z Nazjązu kiedyś mówił tak, że Pan Bóg, jak słyszy naszych modlitwy, to się czasami wstydzi, bo my prosimy o łyżkę albo o talerz zupy, a On chce nam dać całą restaurację. Więc jak mamy jakieś prośby, to trzeba odważnie, bo Bóg jest hojny jakieś się przyjdziemy do niego w drużynie, znaczy z jakimiś świętymi, którzy nas do niego przyprowadzą, albo się za nas jeszcze pomodlą i Panu Bogu gdzieś tam na ucho o nas naszepczą, o naszych potrzebach, o naszych cudach do wymodlenia, no to lepiej. Więc to jest taka druga myśl, która mi przychodzi. A trzecia myśl to taka myśl dosyć banalna, ale no nikt się o cud nie modli, jeśli w cud nie wierzy. Czy wierzą Państwo w cuda? Ja, tak jak słucham tej powieści o Juanie Diego, to myślę sobie, że wszystko jest możliwe. I wiedzą Państwo co? To jest takie zdanie, które kiedyś usłyszała Matka Boża od anioła Gabriela. Mówił, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Cokolwiek by się nam w życiu działo, to myślę, że to zdanie warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On może zmienić sytuację w 5 minut, on może zmienić sytuację w 2 sekundy. On może komuś, kto spada z drugiego piętra głową w dół na beton po 10 dniach, przywrócić zdrowie i pozmieniać życie o 180 stopni. To cóż, dobrych modlitw do Juana Diego do Madonny z Guadalupe. Ona też jest patronką dzieci nienarodzonych. To może tak dobrze pomodlić się za wszystkie te, które są w ciąży i czekają na maluchy.